z mężem Zosi, Ryszardem, kiedyś taki plan mieliśmy, żeby upamiętnić. To był jego pomysł tak naprawdę, a nie mój, żeby upamiętnić tę osobę i ten moment, kiedy to przesiedlenie nastąpiło i obecni mieszkańcy przyjechali na teren Góralic. Mieliśmy postawić taki kamień z płytą, gdybyśmy napisali i nie doszło nigdy do tego skutku.
A dlaczego?
Nie wiem, może brakło zapału trochę, może czasu nie wiem, może czasu trochę, ale jest jeszcze nic straconego, tak? Bo jesteśmy w zasadzie na dobrej drodze, żeby taka tablica będzie w Góralicach. To już jestem przekonany na 100%.
Tylko, że będzie.
Tylko, że będzie w innej formie i Ryszard, szkoda, że nie zobaczy tego. Zobaczy, tak, tylko, że z góry. Mamy zamiar postawić taką tablicę przy kościele. Poprzedni proboszcz postawił figurki świętego Stanisława i przy tej figurce chcemy tam zamontować tablicę z odpowiednim grawerunkiem. Tekst jeszcze jest do ustalenia.
Zadbana, duża wioska o średniowiecznym rodowodzie, której potomkowie pochodzą od świętych. Przybyli tutaj ze świętego Stanisława i ze świętego Józefa.
Potomkowie świętych.
Panie sołtysie, a pan jest potomkiem tych, którzy przyjechali tutaj ze wschodu?
Nie. Moi dziadkowie przyjechali z centralnej Polski i nie do Góralic, tylko do sąsiedniej miejscowości Dorochu.
Pan Andrzej Krywalewicz przyniósł książkę. Co prawda nie jest ona o pani wsi, czyli o świętym Stanisławie.
Jest również. Jest przede wszystkim o świętym Józefie i również wiele tutaj informacji dotyczy wioski rodzinnej naszej szanownej pani Alicji. Jest historia powstania kościoła, ale też los tej społeczności w latach 20., czyli po odzyskaniu niepodległości przez Polskę o I wojnie światowej. Ja powiem tylko, że wiosną panią Alusię tutaj odwiedziłem w domu. W Góralicach wysłuchałem wspaniałej opowieści. Wiele rzeczy mi utkwiło w tej pamięci. Między innymi to symboliczne, ten przyjazd do rowu.
Miałeś ile lat, mamusiu, jak przyjechałeś tutaj?
12 lat.
Przyjechała pani tutaj w 45.
Tak, w 45. Po prostu przyszedł taki rozkaz, że mamy się w ciągu 3 dni spakować i opuszczamy te tereny, gdyż zapadła taka decyzja, że my musimy się przenieść tu na zachód, a do nas przyjeżdżają ludzie tutaj z Bieszczad i z tego będą oni tu zasiedleni. Do naszego domu mieliśmy takie szczęście, bo był taki, no nie chcę się chwalić, ale prezydencyjny, to szybko się znalazł tego i myśmy jak wyjeżdżali, to już u nas lokatorzy byli, Łemki. Oni się już sprowadzili do naszego domu, także nasz dom ani godziny nie stał pusty. Załadowaliśmy się do transportu w Kołomyi. Mój tatuś też w ten czas był w wojsku. Jechaliśmy tylko z mamusią. Także był bardzo długi pociąg, na 2 lokomotywy nas tam ciągnęli, bo to nie tylko ludzie jechali, ale cały dobytek. To i krowy, i konie, kto tam mógł zabrać. Nawet jakiś mebelek, jakieś coś tam. I to wszystko było w takich wagonach umieszczone, no więc ten pociąg był bardzo długi. A jeszcze trzeba było wziąć pożywienie dla ludzi, dla bydła, no dla wszystkiego, bo to mówili, że będzie podróż trwała no co najmniej do miesiąca, tak nam powiedzieli. A może być to krócej. No i z tym bagażem całym jechaliśmy tutaj właśnie na ten zachód. I jechaliśmy, to było bardzo ciekawie, bo dojechaliśmy do Psiego Pola pod Wrocławiem. To była piękna ta miejscowość, ale była bardzo zdemolowana i wyszabrowana przez Rosjan. I tam pooglądali nasi przedstawiciele naszego transportu, że tam nie będzie życia dla rolników. Tam teraz by było, ale to już dawno.
No, to już Wrocław teraz.
No i nie chcieli się tam wyładować, że to nie jest typowa wieś rolnicza, bo to było tak jakby miasteczko trochę. No to załadowali się z powrotem i z powrotem jechali, to jechaliśmy. To tutaj pod koniec sierpnia przyjechaliśmy do rowu.
A wyjechaliście z...
A wyjechaliśmy początkiem lipca z Kołomyi. No i tutaj powiedzieli, dalej nie pojedziemy, bo są tory dalej niesprawdzone. Może nie były zaminowane, ale niesprawdzone, więc dalej pociąg nie pojedzie. No to nas tam wysadzili, bydło wszystko uwiązali w lesie do drzew. No już była... trochę radości, że już się skończyła ta męka jechania tym pociągiem, bo to było bardzo ciężko.
A to całą waszą wioskę, Święty Stanisław?
Tak, ale na 100% nie. I jeszcze do tego była dołączona do naszego transportu, ludzie z Otyni byli dołączeni też i oni tu też z nami przyjechali. Otynia to od Świętego Stanisława to jakieś tam 18 czy ileś kilometrów może nie było. To była taka też trochę większa miejscowość jak Święty Stanisław.
Jak tutaj trafiliście?
No i potem oni jak nas tam wysadzili w tym rowie, no to kilka koni było, jeszcze kilka mężczyzn ocalało, co nie poszli do wojska, to wsiedli na te konie, szukali jakiegoś miejsca, gdzie by można było się po prostu zamieszkać. No i jeździli. Pierwsze to tam pojechali gdzieś tam jak z rowu, to na banie, ale to nie jak tu przyjechali do Górali, zobaczyli taką dużą, ładną wieś. Częściowo to jeszcze mieszkali Niemcy, nie była całkowicie opuszczona wieś i tu się spodobało im. No i tu było wojsko polskie, wojsko radzieckie jeszcze w tej wsi, jeszcze tu gospodarzyli. No i zgłosili się tam zaraz do tego komendanta wojska, że chcemy się tu osiedlić. To oni nam dali jakieś samochody, pomogli nam się tu przetransportować i przyjechaliśmy tutaj i tu się osiedliliśmy. Ja przyjechałam z mamusią, z bratem i siostrą. I babcią, no i dwoma ciotkami. I tak jakoś było, że się bardzo bali wojska radzieckiego, gdyż żołnierze napadali na kobiety i no, gwałcili tam jeszcze coś. No to w każdym bądź razie osiadali się po kilka rodzin do jednego domu. No do tego domu, co moi rodzice, no to sześć rodzin się wpakowało aż. No to każdy tam miał jakiś kod, ale to nie było życia jeszcze. Ale było dużo takich domów, co Niemcy mieszkali, że można było się potem przenieść.
Proszę powiedzieć, ilu was tutaj przyjechało do Góralic? Ile rodzin tak mniej więcej? Jak
rodzin
pamięta?
To tak trudno powiedzieć, to 600 z czymś osób było. Ci z Otyni to trochę tam gdzieś się urwali, ale no tak gdzieś było około tyle. No i pierwszym takim naszym zapałem to było otworzyć tą szkołę, a nasza pani Kardysiowa i dostała...
Ona z nami przyjechała.
Tak, z nami, od razu ze Świętego Stanisława, bo i tam ona też w tej wiosce uczyła. Ona uczyła jeszcze moich rodziców. Tam na wschodzie i znalazła taki budynek i okazało się, że w tym budynku była kiedyś szkoła, ale tu zrobili szpital. Tam było cuda niewidy, bandaże, nie bandaże, no wszystko to, co po szpitalu zostaje, to wszystko leżało tam. Ale myśmy mieli radość, a rodzice naszą werwę, a pani nauczycielka była zadowolona, że będzie kąt już i szkoła, to od razu robili porządek. Pani Kardyś zaraz zorganizowała, spisała, ile będzie uczniów, do jakich klas, a były takie śmieszne sytuacje, bo byli tacy, co mieli już i 12 lat i do pierwszej klasy, bo nie chodzili wcale do szkoły, no to więc musieli jakoś tę edukację zacząć od początku. Ale było takich troszkę przygotowanych już, no to...
I pani też była przygotowana.
Ja już byłam, takich kilka było osób u nas. No chodziło nas sporo na te tajne nauczanie, tylko nie razem. Chodziliśmy każdy o innej porze do tej nauczycielki. Tak ona miała taką komórkę, okienka nie było, ale światło, no tam nie było jeszcze prądu, tylko taka z tego. I tam się uczyliśmy przy świetle takim sztucznym, żeby nie było widać, że tam ona uczy, bo się no, Niemcy to by zarazu by ją tam chyba zabrali. Jak już była na tyle placówka uporządkowana, bo to było dwa budynki. Odnalazła, że to będzie w dwóch budynkach szkoła tam. Kiedyś była też i za Niemców tam. No i jakoś tak zorganizowała i mówi tak, zakładamy, żeby 1 września normalnie, tak jak w Polsce, żeby otworzyć już szkoła, żeby za tego. No i pojechała do, to się nazywa, teraz jest Dębno Lubuskie, ale to był Dąb.
Dąb Nowy.
No, Dąb Nowy, no właśnie, to tam była... pierwsza nasza placówka nadzorująca oświatę. No i tam właśnie pojechała prosić o pozwolenie otwarcia szkoły. I dostała takie pozwolenie.
Mnie również uczyła pani Rozalia Kardyś. Byłam zachwycona, jak ona wygląda w kapeluszu. W pończochach szef miała, rękawiczki koronkowe. To była piękna kobieta i elegancka. Pełna podziwu byłam dla tej kobiety. Ale muszę powiedzieć, że tak jak pani Rozalia Kardyś tu uczyła, to nikt nie wspomina o naszym tacie. To tata dostał nakaz z Dębna przyjechania tutaj, na ten teren. Dostał rower i miał zakładać szkoły po naszych miejscowościach. I on jeździł i zakładał te szkoły. Jak założył dwie czy trzy szkoły, to przyjechał tutaj pomagać pani Rozalii Kardyś. Był matematykiem. Tak jak mi opowiadał, za litr bimbru to była jego wypłata.
Tak.
A wtedy i... nigdy alkoholu nie pił. Nie miał środków do życia. U ludzi się spał. Gdzie indziej się stołował. Takie były jego początki. O tacie prawie się nic nie mówi. A ja pamiętam jako dziecko.
My pamiętamy.
Wszyscy. Jak nas było pięcioro. Jak spaliśmy w pokoju, tata wracał wieczorem. Dobranoc. Tylko tyle powiedział. I od rana do wieczora, bo najpierw był w szkole. Później wieczorówka, uczył w stołecznej, gdzieś tam jeszcze wieczorowo, a później jeszcze do gminy, to społecznie coś tam robił. Nigdy taty nie było. A mama, gospodarka, nauka, wychowywanie dzieci, społecznie się udzielała. Mama, naprawdę, ja nie znam takiej kobiety. Chyba teraz żadna kobieta tego nie przeżyłaby i nie poradziłaby sobie. Ja jestem też bardzo operatywną i umiem dużo zrobić. Ale nie dałabym rady. Nie zrobiłabym tyle, co mogła mama w ciągu jednego dnia. Ona o 4 rano w nocy się uczyła, a rano szła do pracy. Najpierw gospodarka, później szła do pracy do przedszkola. Później o 13 wracała. Obiad gotowała do 14:30. 3:15 wsiadała w pociąg, jechała do Pyrzyc do szkoły, wracała o 22:00. Tak mamy wyglądało życie.
Oprócz tego to jeszcze ogrody, działki, bo z czegoś musieliśmy żyć, nie? Bo na wsi nie było tak jak teraz.
Ale u nas 4 razy front przechodził. Raz to tylko tak szybko przelecieli, ale te 3 razy to tak przechodzili w jedną stronę, w drugą stronę. A że mieliśmy dom dość taki ładny, to w naszym domu było dowództwo niemieckie. A ja miałam bardzo dobrze, bo byłam typową blondynką, a ten dowódca...
O niebieskich oczach.
A ten dowódca skojarzył sobie mnie z jego córką, że on ma taką córkę. I ja miałam bardzo dobrze, ile tych czekolad mi dawał na tego. No to byłam tak pod ochroną i nie mogę narzekać, że ten czas było źle. Dla mnie był bardzo dobrze. Taką historię też pamiętam. Myśmy mieszkali na takim wąwozem, na nasz dom stał i po drugiej stronie Niemcy okopali się i przywieźli takie ogromne działa, oni nazywali to tygrysy. I po tamtej stronie właśnie tego brzegu tam się umieścili i tam strzelali. I jak był alarm, że trzeba było lecieć do schronu, to wszyscyśmy uciekali. A moja mama w tym czasie miała kuchnię wolną, bo jak mieszkał u nas ten oficer, to miał swojego ordynansa, to on do kuchni tam mama nie miała bardzo wstępu, więc nie gotowała. A jak był alarm, to wszyscy do schronu, a moja mamusia poszła gotować. I myśmy się bardzo cieszyli, że jest alarm, że my polecimy do schronu i Niemcy też opuszczą naszą kuchnię i będziemy mieli obiad ugotowany. To była najciekawsza sprawa. No. A bomba jak raz trzasnęła tak niedaleko, to pół schronu nam się zasypało. A dlaczego tam ta bomba spadła? Bo u mojej babci taka była duża, duża brzoza. I my pod tą brzozą mieliśmy takie koce, tam bawiliśmy się. Zanim było bombardowanie, to szedł taki samolot, nie wiem jak się to dokładnie nazywa. Myśmy nazywali go drabina, bo to był o 2 ogonach, taki szeroki. To był samolot zwiadowczy. On robił zdjęcia. Jak się gdzieś coś tam widział, że coś tam na tego miał, to potem bombowce przylatywali i w to miejsce rzucali bomby. I pewno nagrał, że nie wiadomo co pod tą brzozą się dzieje, bo to było tak nasielone i tam właśnie na tą spadła bomba. I to się w tym czasie obsypało, ten nasz schron się częściowo zawalił. To było jakieś tam z 50, może 100 metrów od naszego schronu ta bomba spadła. Taki lej był porządny, wyczerpany. Stodoła się załamała, tam dużo strat było, ale tak było.
Czy pani redaktor zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę to my teraz siedzimy w klasie byłej szkoły?
To są dawne budynki.
Tak, tutaj właśnie w tych klasach najczęściej się uczyły dzieci już starsze, to znaczy wcześniej 7 klasy, a później jeszcze 8. Ja byłam tą pierwszą, która chodziła do 8 klasy. W tamtej klasie.
I tam?
Tak.
Gdzie teraz sypialnia.
Gdzie teraz jest sypialnia, tak? A jak to się stało, że szkoła stała się waszym domem?
Bo my tu mieszkaliśmy, tylko po tamtej stronie i my dziewczyny miałyśmy pokój na dole.
Wykupili rodzice tak klasy.
Po wybudowaniu szkoły.
A tutaj to mam właśnie takie bardzo dużo zdjęć moich uczniów, moich wnuków, prawnuków. Powiedzieć historię, ile mam rodziny? Nas dwoje. 5 dzieci. 13 wnuków. 26 prawnuków. I ostatnio urodził się praprawnuk.
Ale plenni. No wreszcie pochodzi pani z takiej pięknej wioski jak Święty Stanisław. No i teraz Góralice.
Opowiem coś śmiesznego. Zdałam maturę, to papiery leżały, komisja tam siedziała, no i tam sobie te papiery przerzucali, nie? I w pewnym momencie taki śmiech parsknął u tych komisji, nie? I jak już ja tam pracę napisałam, oddałam, a oni mówią, czy mogą mnie się coś zapytać? A ja mówię, proszę bardzo, a czemu pani ojciec był święty? A ja mówię, nie, nie był święty. No a tu pisze Święty Stanisław, oni się nie doczytali, że to mój ojciec był Władysław, a Święty Stanisław urodzenie tak, było.
A pochodził tak, z takiej tak, miejscowości.
Tak, i to podciągnęli, że to mój ojciec był święty. To była taka zabawa z tego incydentu, że głowa mała. No.
Panie sołtysie, dużo jest takich osób jak pani Alicja tutaj, która pamięta początki tej wioski.
Robert Kowalski, sołtys z sołectwa Góralice. No niestety z przykrością muszę powiedzieć, że już niedużo. Już niedużo jest takich osób w wieku pani Alicji, które by w tak doskonały sposób zapamiętały tamte czasy. Czasy przesiedlenia.
A potomkowie?
Często potomkowie tych osób też już takiej wiedzy nie mają, jak ich rodzice na temat tamtych czasów.
Mnie się wydaje, że są osoby, którzy się interesują tą sytuacją, bo tak nieraz jak z kimś rozmawiam, to mają wiedzę na temat tych swoich rodziców, czy tam dziadków raczej.
Dwie osoby.
Mamusiu, nie wiem ile. Wiem, że z kilkoma osobami rozmawiałam, no to przecież to, co ja powiem, to też z opowiadania, no bo przecież...
Kolega mi opowiadał, że on słuchał w Góralicach tutaj od dziadków, jak było, także niektórzy wiedzą. Teraz już takiej wiedzy dzieci nie mają, ponieważ chyba nie siedzą z rodzicami i nie ma tej komunikacji takiej o przeszłości.
No a na przykład to mój mąż właśnie pochodzi z Góralic. Jego rodzice byli już starszymi ludźmi i dużo opowiadali. On siedział jako dziecko, to potrafił z moją mamą dyskutować, jak to było na wschodzie. A później, no przecież... Ciebie jeszcze nie było, bo ty jesteś urodzony tutaj już na terenach zachodnich, nie? A mógł dyskutować na temat, co się działo tam
na wschodzie.
Na wschodzie.
Kiedy pan tutaj się pojawił i zaczął swoje sołtysowanie, że tak powiem, znał pan historię Góralic?
Nie miałem takiej wiedzy. Pochodzę z miejscowości Rów, ożeniłem się na terenie sołectwa Góralice i moja teściowa, mój teść opowiadali mi o tamtych stronach i o tamtych czasach, jak byli przesiedleni, bo oni też są z tamtych stron. I tylko taką wiedzę miałem, powiedzmy, od nich. Dopiero później, jak gdzieś tam jakieś spotkania z panią Alicją, z innymi osobami, gdzieś tam troszeczkę też mi poopowiadali, jak to w tamtych czasach było, jak byli przesiedlani, jak jechali tymi pociągami właśnie tutaj w tę stronę.
Byłam szczęśliwa mimo wszystko. Ogród kwitł, dzieci rosły. Szkoła się rozwijała, cały czas myśleliśmy o budowie nowej szkoły, bo to była tragedia uczenia w kilku budynkach, a nauczyciele, no szczerze mówiąc, rower musiałby być, żeby do jednej zdążyć szkoły i do drugiej.
To pani?
Tak. Dyrektorze. To jest ta pani Kardyś, o której mówiliśmy. Tu jest mąż, tu jest pan Osatek, a ten ostatni uczeń nasz, który objął szkołę po mnie.
Pan Ryszard Lejman.
Tak.
I
proszę panią, pierwsi pionierzy to byli właśnie pani Kardyś i mój mąż. Pracowali za nic, bo nie było w ten czas poborów, a tyle dawali z siebie dla dzieci i społeczeństwa, że to pani Kardyś prowadziła z nami chór, prowadziła teatrzyk, a była nauczycielką od wszystkiego. No potem coraz było lepiej, bo już nauczycieli przybywało, dzieci też i ciasno było. No i najpierw było w dwóch budynkach, potem w trzech, potem w czterech, potem w pięciu. No zdarzyło się nawet, że w sześciu budynkach nasza szkoła była. No ktoż to widział uczyć w tylu budynkach? Nauczycieli też przybywało. I co ciekawe, jak tak przyszedł nauczyciel nowy, jak popatrzył, że to tyle budynków, bo od razu taka mina była sroga, no jak tu można uczyć? Ale była taka dobra atmosfera, że po pewnym czasie, jak się przywiązali, to nie odchodzili od nas, już pracowali. No, odchodzili, bo u nas tak było, że nazywali naszą szkołę wychowywanie dyrektorów. Który nauczyciel odchodził, awansował na dyrektora. Tak.
A jak to się stało, że sołtys mówi, że to dzięki pani powstała szkoła tutaj?
O, to druga historia, drugą książkę można było napisać. Jak to mówię, droga przez mękę. Ale dopięłam swojego. Że szkoła powstała. Naprawdę jakoś tak to się zdarzyło, że pomimo trudnych warunków nauczyciele osiągali bardzo dobre rezultaty. Ja prowadziłam plastykę i wysyłaliśmy na konkursy moje prace i były bardzo wysoko ocenione, że część prac poszło ze Szczecina do Warszawy. Tam się właśnie zdarzyło, że szkoła zaczęła się budować, bo minister oświaty przyszedł tam na tą wystawę, patrzył, mówi tak, a gdzie te góralice są, bo takich to ja nie znam. On się zapytał, a czy ktoś jest z tych góralic? I on sobie zażyczył, żeby było spotkanie. I ja mu powiedziałam historię góralic, w jakich budynkach się uczymy, jak nam ciężko, że jeszcze jedna klasa jest u gospodarza, a on tak słucha. Przecież wyszedł już rok czasu w zarządzenie, że nie wolno, żeby była jakakolwiek jeszcze klasa u rolnika.
To jak było, u rolnika, nie rozumiem?
No to po prostu w mieszkaniu odstąpił swój pokój na klasę jeszcze, bo to naprzeciw szkoły i odstąpił tą klasę i tam była jeszcze klasa jedna lekcyjna. I on tak, słuchaj, mówi, to jest naprawdę? Ja mówię, tak. O, przecież to już powinno być zniesione. Ja mówię, ja nie wiem, nie jestem dyrektorem, ja tylko uczę tam.
I uczyła pani wychowania plastycznego?
Tak, a to inne też, ale tak między innymi bardzo mi to zdarzało.
Lubi pani malować?
Lubiłam, pracowałam trochę, ale to już przeszłość.
Mają panie pracę, mamy?
Tak, i co się zdarzyło? I proszę teraz, nie ma co pokazywać, bo to nie wszystkie są tutaj. Część porozdawałam. Także część są gdzieś tam w ubiegu, nawet do swojej wnuczki do Kanady. Na prezent chciała ślubny, żeby jej dać moją pracę.
Na pamiątkę.
Pamiątkę. No i skończę jeszcze z tą historią, bo to bardzo ciekawe. No i właśnie jak on tak ze mną rozmawiał, opowiada, a on tak się zastanawia, i tak macie ciężko, my tak chcemy budować nową szkołę. No i mamy bardzo wielkie trudności. Dobrze, dam jakąś wiadomość do kuratorium do Szczecina, żeby to wzięli pod uwagę pani prośbę o budowę nowej szkoły. I co się zdarzyło? I ja, jak wróciłam już do góralic, do szkoły, mąż dostał nakaz likwidowania natychmiast tej klasy u tego rolnika, bo to było już niedopuszczalne. No to właśnie taki był początek, że z kuratorium już mi tak bardzo nie przeszkadzał.
Nie polubiło panią za to.
Ale polubił mnie, potem kurator to był dla mnie taki przyjaciel też, jak przyszło wyposażenie szkoły, jak ja poprosiłam go komputery do sali tej fizyczno-chemicznej, żeby tam wyposażenie, tak, żeby można było robić te badania, wszystko, a tam byłam ten czas radną jeszcze wojewódzką też, to mówi tak, no jak to? Tu w Szczecinie nie ma komputerów, nie mają dzieciaki, do takich wsi tam będą. A ja mówię, a my co nie ludzie? A my też chcemy na XXI wiek mieć tą szkołę, nie?
I tak, w którym roku powstała ta szkoła?
W 1989 roku.
Tak, no, to trochę było. Też trwała i budowa, prawda?
No trwała. Nikt nie chciał ją wziąć do budowy, bo to na wieś. No, a to cała historia.
No i do tej pory trudno do was dojechać tutaj.
Cała historia. No, także po grudach, po łzach, ale szkoła powstała, do dziś istnieje i cieszę się, że w godziwych warunkach się młodzież uczy. Powstał jeszcze dom nauczyciela, bo też nie było gdzie tych nauczycieli umieścić, mieszkali kątem u rolników, bo większość nauczycieli to było przyjezdnych. No, tu nas się od razu nie wykształcili. Później by już byli swoi, ale trochę później.
To jedziemy teraz pod szkołę,
którą wybudowała pani Alicja.
Taka nowoczesna.
W ubiegłym roku zakończyliśmy remont tej szkoły. Szkoła oczywiście nowoczesna, teraz już można powiedzieć, że już jest na miarę XXI wieku. Z szerokimi korytarzami, nowoczesne ogrzewanie centralne, infrastruktura sportowa na zewnątrz boiska, jak i sala sportowa, bardzo, bardzo nowoczesna.
Szkoła podstawowa imienia Marka Kotańskiego w Góralicach. Jak patrzy pani na tę szkołę, to co się pani przypomina?
Przypominają mi się lata, kiedy mamy nie było w domu. bo zawsze coś załatwiała związane ze szkołą, z budową. Kiedy chcieliśmy przyjechać, odwiedzić mamę, tata mówi, no jestem sam, gotuję rosół, bo umiał ugotować rosół z ziemniakami, barszcz czerwony. Mówi, bo znowu pojechała mama i nie ma jej kilka dni, bo coś załatwia związane ze szkołą. To mi się przypomina, ale bardzo się cieszę, że jest taka szkoła w Góralicach i dom nauczyciela, bo pamiętam do mojej koleżanki, jak Emilii chodziłam, to zawsze jeden pokój był zamieszkały przez nauczycieli, którzy uczyli w naszej szkole i u nich mieszkali, a teraz mają piękne mieszkania. Z garażami, z działkami.
No, lata się zmieniły, no ale pani się wychowała w szkole.
W szkole wychowałam się, tak, zgadza się.
Tutaj po tej lewej stronie był jeden z budynków szkolnych, ówczesnych.
Ten dom?
Tak, ten dom. Tutaj teraz mieszkają ludzie. Tak, tutaj po prawej mojej stronie to drugi był budynek szkolny, a z tyłu za nim jeszcze trzeci.
A teraz to są domy mieszkalne.
Tak, teraz tutaj są domy mieszkalne.
Nie mówiąc o waszym domu, prawda?
Tak, po prawej stronie były na dole klasy, a na górze było przedszkole.
Tak, patrzę tutaj, to bardzo ładna wioska. Wiedzieli, gdzie się osiedlić.
Tak.
A tu jest dom rodzinny. Tak, rozpoznali potencjał wioski od razu. Tak.
Po prawej stronie to jest dom. Po prawej stronie to jest dom rodzinny mamy. Tu, jak przyjechała na zachód.
Tak.
Ten jest taką.
Taki nieotynkowany.
Nieotynkowany.
Tak. Jak tutaj ci osiedleńcy współcześnie przyjechali, to tutaj były normalne groby. To był cmentarz po niemiecki. Wszystko zostało zniszczone i z niektórych tych nagrobków starych takie pozostałości pozostały i ustawiliśmy je ładnie, tutaj utwardziliśmy takie lapidarium, żeby też tutaj właśnie pokazać tą historię. Także tutaj też
niewiele mieszka... się z tego zachowało.
No niewiele się zachowało, ale tam takie czasy były wtedy, że rzeczywiście to było niszczone, bo nienawidziliśmy wtedy przecież nacji niemieckiej i dobrze, że to chociaż tyle się zostało, że możemy też pokazać, że tutaj też mieli swoje korzenie nasi sąsiedzi.
No też i rozkradali te pomniki niemieckie.
Tak, z opowieści wiemy, że tutaj dużo było właśnie pomników takich typowo marmurowych, takich bardzo drogich, to były drogie rzeczy i wtedy rzeczywiście były rozkradywane i sprzedawane.
A cmentarz był od bramy właśnie do tych grobów, to był niemiecki cmentarz.
A teraz idziemy zobaczyć.
Bo tam idzie pani księżyc z gwiazdą na tej jednej płycie.
To byli jeńcy wojenni. No. Którzy byli w czasie pierwszej wojny światowej.
To jest tak, to jest jeszcze z czasów pierwszej wojny światowej, bo tutaj byli przetrzymywani Niemcy. Zresztą też im posadzili dęba na pamiątkę, że oni tutaj byli. Już tego dęba niestety nie ma. To jest właśnie ta płyta nagrobna. Historia.
Historia.
Jednak troszeczkę tam dbamy o tą też historię tych ludzi, którzy też tutaj kiedyś mieszkali. Idziemy do pani Kardyś.
No i tutaj jest nasz cmentarz. Nauczyciel trzech pokoleń.
Franciszek Saja.
Mieszkańcy Góralic, podzięce za to ocalenie, że przeżyli wojnę, tutaj się osiedlili, to pierwszą rzecz, którą zrobili, to wybudowali kapliczkę przydrożną. Tam będzie pani redaktor przejeżdżała koło niej. Mhm. Jest opisana właśnie historia, jak została budowana, kto ją budował. Było wtedy to na tyle duże święto, że z sąsiedniej miejscowości Rów szła pielgrzymka na poświęcenie tej kapliczki. My ją wyremontowaliśmy kilka lat temu i też tą całą historię przepisaną została tam wklejona też dla potomnych, jak ktoś będzie ją kiedyś remontował, żeby też tą historię przeczytał. A tutaj mamy nagrobek właśnie pani pierwszej nauczycielki w Góralicach.
Pamięci wielopokoleniowej nauczycielce Rozalii Kardyś 1897-1973. No, kwiatki są, ale czy ludzie pamiętają?
Może rzeczywiście niejedno dziecko przechodząc tą aleją zapyta się, kto to jest. To rodzice na pewno czy dziadkowie powiedzą. I to już jest dobrze, jak chociaż jedna osoba będzie pamiętała.
Że była taka nauczycielka, że miała oddana swoich następców, tak, chociażby panią Alicję.
Tak.
A waszą mamę.
A naszą mamę.
Jej męża.
Jej męża, tak. Tak.
Wracam teraz do państwa przyjazdu. Kiedy tutaj przyjechaliście i osiedliliście się w Góralicach, czy nie przyszło wam do głowy, żeby nazwać tę wioskę właśnie Święty Stanisław?
Nie było taki zakus. Przyjęliśmy i zaakceptowaliśmy Góralice.
Góry.
To się nam podobało. Nie było świętych już.
Ale jest ten symbol świętego Stanisława, tak. Bo mamy naszą parafię, nasz kościół pod wezwaniem świętego Stanisława, tak. Biskupa męczennika.
Tak.
Więc ten gdzieś tam symbol został. Jakby pochodzenia przez tutaj mieszkańców tutejszych, tak?
I nie wiem dlaczego, ale druga wioska obok naszej powstał znowu święty Józef, też święty. I taka była sytuacja, że w świętym Józefie mieliśmy piękny kościół, a w świętym Stanisławie piękną szkołę.
To już niezapomniane też.
Byłam pierwszą osobą, która dostała prawo jazdy na samochód i motor.
Jako kobieta. I jeździła tu pani, tak?
Jeździła MZ-ką. Jak mama mnie przewiozła tą MZ-ką, to do dziś nie siadam na motor, bo mama tak pędziła, że ja się boję i motor dla mnie to jest z daleka.
Ale ci nic nie zrobiło.
No nie, ale mamusi, ja się bałam, bo to ty szybko, bo MZ-ką to się jeździło.
No, to tak jest, to taka drobnostka. A tu on.
Zdjęcie pierwszej nauczycielki Rozalii Kardyś.
No i jest wasza mama.
Jest.
Ile wtedy miała pani lat? Zaraz zobaczymy. Rok jest opisany.
Nie mylę.
No ile mogła
tak
pani
mniej więcej
mieć wtedy?
Popatrzymy na tych ludzi. No mama, ile mogła się
już
mieć?
Już byłyście na świecie?
Koło gospodyń pani? To jest. Nie, już były dzieci.
Ty na pewno. Mama miała szybko dzieci i dużo i szybko.
Jedzie przed urzędem w Trzcińsku Zdroju.
Tak, przed ratuszem.
No, przed ratuszem w Trzcińsku Zdroju.
Ja pamiętam tą jazdę. No.
Ale mąż nie bardzo miał do tego jakiś pociąg do tego. Tak, to ja wszystko do tego motoru robiłam, wszystko. A on jak potrzebował, Alu, zabierzesz mnie tam, no to woziłam. A mnie to było bardzo na rękę. Bardzo na rękę. Lubiłam jeździć.
Bardzo się lubiła ubierać właśnie na biało z dodatkami czarnymi.
Czarnymi, granatowymi.
To zostało po pani Kardyś, prawda?
Tak, jak rzeczywiście bardzo, bardzo nam wpoiła takie zasady, że myśmy naprawdę starali się być nie dla siebie, tylko dla rodziny, dla ludzi, dla społeczeństwa. To była wspaniała kobieta.
No dzisiaj wasza mama pięknie wygląda. Korale, biała bluzeczka, włosy zrobione.
Kapelusz.
Nawet paznokcie ma pomalowane.
Sama sobie robię.
Jeszcze sama.
To ile ma pani lat?
90 będę miała za
niecały
miesiąc. No dokładnie, 21 lipca. 90 stuknie. Ale stara.
A myśl ty nie, tylko my stare.
No.